Od nieco ponad roku na czymś, co określamy ładem transatlantyckim, pojawiają się coraz wyraźniejsze pęknięcia, coraz ciemniejsze chmury.
America is back!
Gospodarz Białego Domu w paręnaście miesięcy zdążył postawić pod znakiem zapytania cały system zachodnich sojuszy, którego częścią jest dziś także Polska. Stąd w Polsce, państwie frontowym NATO, mającym za miedzą wojnę Ukrainy z dysponującą ogromnym arsenałem atomowym Rosją, coraz częściej pada pytanie, czy nie powinniśmy wejść w program budowy własnej bomby atomowej. Dziś spróbuję przeanalizować ten zagmatwany i niełatwy temat. Polska jest stroną traktatu NPT o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jako państwo nienuklearne. Jego otwarte złamanie byłoby politycznym samobójstwem. Czyli co? Koniec filmu? No nie. Artykuł 4 tego traktatu daje nam niezbywalne prawo do budowania cywilnego cyklu paliwowego. Gdybyśmy zdecydowali się na budowę zakładów wzbogacania, argumentując to suwerennością paliwową, formalnie nie łamalibyśmy tego traktatu. Niestety na drodze stoją jeszcze układy sojusznicze, na które oddziałuje szczególnie ogólna niechęć, a wręcz fobia Stanów Zjednoczonych w temacie rozprzestrzeniania się technologii nuklearnych, ułatwiających drogę do stworzenia bomby atomowej. Amerykanie nienawidzą proliferacji nawet wśród swoich. W latach 70. Korea Południowa i Tajwan próbowały stworzyć własne programy jądrowe. Stany Zjednoczone zastosowały wtedy wobec nich brutalną taktykę. Zagroziły wycofaniem swoich wojsk, blokadą pożyczek i zatrzymaniem transferu technologii. Ambicje obu państw, te ambicje atomowe, zostały natychmiast zamrożone. Co więcej, nieufność Stanów, szczególnie do nuklearnych programów Korei Południowej, widać w zasadzie do dziś. Generalnie w temacie programu nuklearnego mniej jest wyzwań technologicznych i w sumie nawet finansowych, a więcej politycznych. Jednak zacząć ten temat trzeba od tego, do czego mogłaby się Polsce przydać w ogóle bomba atomowa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, no ale żyjemy w świecie, w którym najstraszliwsza broń stworzona przez człowieka działa w sumie jak szczepionka na wojny światowe. Po Hiroshimie i po Nagasaki broń nuklearna nie została nigdy więcej użyta bojowo, a wszystko dlatego, że jej zasoby rozrosły się do rozmiarów zagrażających przetrwaniu naszej cywilizacji. Nuklearny konflikt między mocarstwami nie wymazałby oczywiście z ziemi całego życia, ba nie zabiłby nawet wszystkich ludzi. Doprowadziłby jednak do nieodwracalnego upadku świata, jaki znamy, w których na klasyczne mocarstwa w zasadzie nie byłoby wtedy już miejsca. Rządzącym nimi politykom, traktującym wojnę jako narzędzie zwiększania wpływów, to po prostu nie spinało rachunków. To jest właśnie MAD, M-A-D. Gwarancja wzajemnego zniszczenia stoi za tą szczepionką, o której mówię. Żeby ten mechanizm zadziałał, potrzebne było jednak kilka niebezpiecznych momentów, w których świat stanął na krawędzi nuklearnego Armagedonu. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku ZSRR i Stany Zjednoczone znalazły się na bezpośrednim kursie kolizyjnym, których szczytem był kryzys berliński i kryzys kubański. Wtedy to wnioski wojskowych i polityków podparte danymi z potężnych wybuchów bomb termonuklearnych, takich jak Castel Bravo czy Czar Bomba, dały kilka dekad względnego spokoju.
Demonstrators begin to take to the streets in cities across Europe and the United States to protest the dangerous radioactive fallout from tests carried out by East and West.
Następnie w roku 1983, gdy miały miejsce kryzys związany z ćwiczeniami NATO Able Archer z 83 właśnie roku oraz fałszywy alarm w radzieckim systemie wczesnego ostrzegania, zażegnany szczęśliwie przez Stanisława Pietrowa, no otrzymaliśmy solidną dawkę taką przypominającą, jeżeli w tej analogii szczepionek pozostaniemy. Po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że MAD nie będzie już dłużej potrzebny. Przynajmniej nie w skali całego świata. Cały czas działa jednak dla mniejszych atomowych szachistów Indii, Pakistanu, Izraela, czy później także Korei Północnej. Broń atomowa wciąż udowadniała, że tam, gdzie istnieje groźba jej zastosowania, tam jednocześnie jej odstraszający potencjał po prostu działa. Jednak czas względnego cywilizacyjnego spokoju pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zaczął się chyba kończyć. Buty dawnego ZSRR, strategicznego przeciwnika Stanów Zjednoczonych, otwarcie wskoczyły Chiny. Ale w kontekście nuklearnym ważniejsze było to, że Rosja odżyła na tyle, żeby znów uwierzyć w swoje imperialne przeznaczenie. Atom i MAD wróciły na Kremlu początkowo w ściśle defensywnej formie, ale z biegiem czasu Moskwa coraz bardziej poszerzała te papierowe granice jej użycia. Gdy jednak w 2022 roku okazało się, że rosyjski skansen technologiczny nie daje rady na Ukrainie, Putin zmienił strategię i postanowił wykorzystać atom jako ofensywny straszak. Robiono to głównie ustami różnych odklejonych indywiduów z państwowej telewizji, czy mającego psychiczne i alkoholowe problemy Miedwiediewa, ale od czasu do czasu ten temat lansował także sam Ławrow, czy nawet Putin, a wtedy ten przekaz oczywiście tej kwestii szedł dalej świat. Ta nowa narracja dała Rosji pewne sukcesy, głównie w zakresie samoograniczeń Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w dostawach ofensywnej broni na Ukrainę. Te samoograniczenia z czasem, często zresztą przy udziale Polski, były przełamywane i wydawało się, że pomysł Putina spali ostatecznie na panewce. Wtedy jednak na ratunek przyszły mu amerykańskie wybory prezydenckie. Wspomniane ponownie pojawienie się w Białym Domu Trumpa i błyskawiczne wywołane przez niego obaw o spójność NATO dało Rosji nowe karty w tej grze. Na wiarygodności zyskała na przykład operacja sugerująca możliwość wykonania przez Rosję konwencjonalnego ataku na należące do NATO kraje bałtyckie, a może nawet ograniczone uderzenie na Polskę. Rosja sugeruje, że sojusz miałby zawieść właśnie ze względu na groźbę doprowadzenia do konfliktu nuklearnego. Wcześniej taki scenariusz był uważany za nieprawdopodobny, ale z Trumpem u steru optyka może ulec zmianie, czy może nieco się zmieniła. To w dużym uproszczeniu doprowadziło nas do punktu, w którym w przestrzeni publicznej, a nawet politycznej, pojawiły się rozważania na temat możliwości stworzenia własnej bomby nuklearnej. Bomby, która w ocenie zwolenników tej koncepcji pozwalałaby samodzielnie szachować na przykład Rosję przed ewentualną napaścią na nasz kraj. Dodatkowo pozwalałaby lepiej zarządzić poziomami eskalacji hipotetycznego, gorącego polsko-rosyjskiego konfliktu. MAD bowiem wciąż działa, ale tym razem w formie wypaczonej przez zmienioną sytuację geopolityczną. Rosja próbuje dziś stworzyć wrażenie, że może zaryzykować taktyczne uderzenie nuklearne na kraje nieposiadające takiej broni, licząc, że jej posiadacze, nawet mając jakieś układy z atakowanym, w ten sam sposób nie odpowiedzą. Żeby zrozumieć różnicę między podejściem MAD, które odnosi się głównie do tych strategicznych zasobów nuklearnych, a kwestią zarządzania eskalacją, która odwołuje się głównie do taktycznej broni nuklearnej, musimy wyjaśnić sobie, czym różnią się te oba rodzaje. Chodzi o przeznaczenie tej broni, które w największym uproszczeniu przekłada się na moc głowicy oraz na zasięg nośnika. Pociski międzykontynentalne z głowicami o sile kilku megaton mogą niszczyć całe aglomeracje, całe miasta i stanowią narzędzie ostatecznego odstraszania. W razie masowego, a tylko taki ma sens, użycia mają przetrącić przeciwnikowi kręgosłup. Taktyczna broń nuklearna to ładunki o znacznie mniejszej mocy, zawierającej się od 0,3 do kilkudziesięciu kiloton na głowicę. Mogą być osadzone na pociskach krótszego zasięgu, a nawet być elementem pocisków artyleryjskich. Teoretycznie są przeznaczone do atakowania celów w sposób bardziej klasyczny, np. niszczenia węzłów komunikacyjnych w czasie prowadzenia jakiejś operacji wojskowej. Problem w tym, że nie dość, że takie zadania da się taniej wykonać konwencjonalnymi środkami, to jeszcze te ostatnie nie spowodują skażenia, które utrudni, a może i uniemożliwi zajęcie własnym siłom ostrzelanego rejonu. To wraz z rozwojem precyzyjnej broni konwencjonalnej, umożliwiającej bardzo efektywne rażenie celów przeciwnika, spowodowało, że zachodni posiadacze broni nuklearnej nie poszli w tę stronę. Zrobiła to za to Rosja, która, jak się szacuje, może posiadać kilka tysięcy głowic tego typu. Wynika to z faktu, że Moskwa zdaje sobie sprawę ze statusu technologicznego skansenu. Ich konwencjonalne środki rażenia ani ilościowo, ani jakościowo nie dorównują temu, czym dysponuje NATO. W doktrynie rosyjskiej taktyczna broń nuklearna pozwala złamać atomowe tabu, przy pomocy takiego uderzenia wywołać szok u przeciwnika, który spowoduje jego wycofanie się z konfliktu. Patrząc na rosyjską doktrynę, Polska, chcąc budować nuklearny arsenał, powinna więc dysponować oboma rodzajami broni. Strategiczną, aby zadziałał klasyczny mat, i taktyczną, aby umożliwić symetryczną odpowiedź oznaczającą, że nie poddajemy się szantażowi. Fundamentem nowoczesnej broni jądrowej jest proces rozszczepienia. Polega on na tym, tak bardzo skrótowo mówiąc, że ciężkie jądro atomowe jakiegoś niezbyt stabilnego pierwiastka obrywa neutronem o odpowiedniej energii, staje się przez to jeszcze bardziej niestabilne i w efekcie pęka na mniejsze fragmenty, uwalniając ogromną ilość energii. Część tej energii to kolejne rozpędzone neutrony. Jeśli wokół jest wystarczająco dużo materii podatnej na ten proces, czyli materiału rozszczepialnego, neutrony trafiają w kolejne takie jądra, te znów uwalniają neutrony, no i tak właśnie działa reakcja łańcuchowa. W elektrowniach jądrowych wywołuje się ten proces w sposób kontrolowany, tak aby reakcja się sama podtrzymywała, ale całość nie wymknęła się spod kontroli. Energii uwalniamy tyle, abyśmy byli w stanie ją przetworzyć na pożądaną przez nas formę, na przykład na prąd elektryczny. Przy bombie nie bawimy się w takie subtelności i próbujemy rozbić jak najwięcej jąder atomowych w czasie jak najkrótszym, po to, żeby jak najszybciej była uwolniona jak największa porcja energii. To tyle. Trochę subtelności tam bywa. Są bomby, w których siłę ładunku możemy regulować przy pomocy ilości gazu deuterowo-trytowego umieszczonego wewnątrz głowicy, no ale to już jest opowieść na trochę inny film. Oczywiście, jak z powyższego wynika, nie każdy materiał nadaje się na budowę bomby jądrowej. Z pierwiastków występujących w naturze efektywnie wykorzystać się da w celach militarnych w zasadzie tylko uran. Tyle tylko, że w tym naturalnym aż 99,3% to mało podatny na rozpad izotop uranu-238, a tylko 0,7% to pożądany do budowy bomby uran-235. Tymczasem do budowy bomby potrzebujemy uranu wzbogaconego do poziomu ponad 80%, a najlepiej jeszcze więcej. Zanim jednak w ogóle dojdziemy do naturalnego uranu, potrzebujemy tak zwanego żółtego ciasteczka. Cały proces zaczyna się od wydobycia rudy uranu i jej wieloetapowej chemicznej przeróbki w specjalny koncentrat, czyli właśnie yellow cake, składający się z tlenków uranu i około 20% różnego typu zanieczyszczeń. Co ciekawe, w czasach głębokiego PRL-u w Polsce do tego etapu dochodziliśmy. Yellow cake powstawał w Kowarach, oczywiście pod czujną opieką i na rzecz, to ważne, Związku Radzieckiego. No właśnie, jak to jest z naszymi zasobami tego pierwiastka? Z jednej strony potencjalne zasoby są oceniane dość wysoko, z drugiej ich położenie i koncentracja powodują, że wydobycie może być ekstremalnie drogie i trudne. Najłatwiej dostępne złoża, jak się domyślacie, wyeksploatował już nam Związek radziecki. Największą nadzieję budzą dzisiaj zasoby uranu występujące w pokładach miedzi w Zagłębiu Lubińskim należącym do KGHM-u. Choć i tam koncentracja uranu nie jest bardzo wysoka, natomiast jego ekstrakcja przy okazji i tak odbywającego się wydobycia może mieć sens. To wymagałoby jeszcze badań. Być może gdzieś czekają na nas też zupełnie nieodkryte złoża. 2 lata temu bogate w uran miejsce miano znaleźć w Świętokrzyskim. Niestety szczegółów dotyczących tego miejsca i jakości złoża do dziś nie poznaliśmy. No dobra, ale od Yellow Cake do bomby droga jest jeszcze bardzo daleka i wyboista. Tę mieszankę trzeba następnie doprowadzić do postaci tlenków wysokiej czystości. Ciągle jednak mamy ten sam uran naturalny z niewielką ilością izotopu 235, na którym nam zależy. Żeby zwiększyć jego udział, musimy wyrzucić tlen i podmienić go na fluor. W ten sposób powstaje gaz 6-fluorek uranu, który jest podstawą procesu wzbogacania. Samo hasło proces wzbogacania myślę, że często pojawia się w mediach, ale już tłumaczę, na czym to polega. Zarówno w coraz rzadziej stosowanej, ponieważ koszmarnie skomplikowanej i energochłonnej metodzie dyfuzji gazowej, jak i w nowoczesnych kaskadach wirówek, uran 235 oddzielany jest uranu od uranu 238, właśnie pod postacią 6-fluorku uranu. Koncentrując ten fluorek z tym nieco lżejszym izotopem. Wzbogacanie to zdecydowanie najtrudniejszy punkt na tej uranowej drodze do bomby atomowej. O metodzie dyfuzji nie ma co się rozpisywać. Przepuszczanie gazu przez dziesiątki membran z mikroporami to koszmar na każdym poziomie, wymagający nie tylko budowy ogromnych zakładów, ale też elektrowni obok. Ale i setki wirówek gazowych, w których krok po kroku wyłapuje się cenny fluorek, to ogromne wyzwanie inżynieryjne. Te urządzenia wirują z ogromnymi prędkościami, od około 50 do nawet 100 tysięcy obrotów na minutę, a to oznacza kilkukrotne przekroczenie prędkości dźwięku dla tych cząstek. Najwydajniejsze wirówki określa się mianem nadkrytycznych, ponieważ ich łopatki przekraczają tzw. krytyczne częstotliwości rezonansowe materiału, po których osiągnięciu materiał szybko ulega uszkodzeniu. Wymagania materiałowe oraz opracowanie odpowiedniej sekwencji bezpiecznego przechodzenia przez te punkty wymaga bardzo zaawansowanej inżynierii. Skąd wziąć takie wirówki? Można próbować dogadać się na przykład z europejskim Urenco, które produkuje najbardziej zaawansowane wirówki na świecie. Korzysta z nich większość zakładów wzbogacających nie tylko w Europie, ale i Stanach Zjednoczonych. Tak swoją drogą teraz mnie naszła taka refleksja, jak ktoś namiętnie wrzucał zdjęcia plastikowych nakrętek przytwierdzonych do butelek jako przykład europejskiego zacofania, to niech jednocześnie ma świadomość, że istnieją technologie, nawet całkiem sporo technologii czy zaawansowanych projektów, w których świat próbuje dogonić Europę, a nie odwrotnie. A wracając do tematu głównego, pozyskanie tych patentów czy tych technologii to jedna droga. Inną znaną historycznie metodą jest po prostu szpiegostwo. Z najbardziej znaną chyba akcją pakistańskiego agenta Abdullah Qader Khana, chyba tak się jego nazwisko wymawia, który po prostu ukradł plany jednej z wcześniejszych modeli wirówek z Urenco właśnie. Tej drogi Polsce raczej polecać nie można, choć dla Pakistanu okazała się skuteczna. Oczywiście wirówki można też próbować opracować od podstaw we własnym zakresie. Jednak choć te podstawowe informacje na ich temat, one są znane, dopracowanie takiej konstrukcji zajmie bardzo dużo czasu i pochłonie ogromne środki, nawet jeśli poszlibyśmy drogą mniej wydajnych, ale prostszych podkrytycznych wirówek, na przykład produkcji rosyjskiej. Załóżmy jednak, że wszystko się udało i mamy ten fluorek uranu 235 w stężeniu około 90%. Co dalej? W przypadku elektrowni i mniej wzbogaconego uranu wystarczy wywalić fluorek, podstawić z powrotem tlen i z tlenków robi się pręty uranowe. Jednak dla bomby potrzebujemy uranu czystego, tego metalicznego. Czyli co, stawiamy hutę? Odpowiedź brzmi nie musimy. Do obróbki wzbogaconego heksafluorku uranu i produkcji rdzeni broni jądrowej nie potrzeba wielkich pieców ani klasycznej huty, lecz obiektu z wysoce wyspecjalizowanej dziedziny, jaką jest metalurgia materiałów rozszczepialnych. Sam proces końcowej transformacji jest stosunkowo prosty, polega na chemicznej redukcji wzbogaconego materiału do czystej postaci metalicznej. Zamiast ciężkiego sprzętu hutniczego do formowania i do obróbki uranu wystarczą specjalistyczne komory rękawicowe pilnujące, aby toksyczne opary i drobiny tych metali nie dostały się do atmosfery, nie dostały się na zewnątrz. Cały zakład produkcyjny w porównaniu do innych elementów programu nuklearnego może być w sumie zaskakująco mały i tani w porównaniu do innego, nie tak tani obiektywnie. Obróbka uranu nie wymaga też grubych osłon przed promieniowaniem ani specjalistycznego sprzętu do takiego zdalnej pracy, do zdalnego sterowania. Wyzwaniem jest samo opanowanie skomplikowanych procesów pozwalających otrzymać metaliczny uran, którymi żaden z posiadających taką wiedzę się nie chwali. To oznacza, że te kompetencje budowane, dodajmy, w bardzo wąskiej dziedzinie, czyli chemii jądrowej, metalurgii, materiałów rozszczepialnych, trzeba opracować od niemal zera. A właściwie od wykształcenia specjalistów mających o tym jakiekolwiek pojęcie. Ta droga jest dość długa i żmudna. Z tego powodu zakładami zdolnymi do operowania na czystych materiałach rozszczepialnych dysponują dziś wyłącznie mocarstwa nuklearne oraz kraje o wysoce zaawansowanym cyklu paliwowym. Tego typu instalacje integruje się zresztą z potężnymi narodowymi kompleksami jądrowymi. I tu mała uwaga, bo oczami wyobraźni widzę, że mogą się zdarzyć wśród oglądających osoby, u których, gdy powiedziałem, że do obróbki metalicznego wzbogaconego uranu nie potrzebujemy jakichś osłon i robotów, a obrabiać go mogą ludzie po prostu w gumowych rękawicach, że gdy to powiedziałem, no to niektórym mogła się unieść brew. Choć popkultura uczyniła uran wysoce radioaktywnym, to tak naprawdę nawet uran-235 taki nie jest. W zasadzie, gdyby było to legalne, moglibyśmy w miarę bezpiecznie używać uranowych kostek jako przycisków do papieru na naszych biurkach, o ile polakierowane by były one po to, żeby zapobiec utlenianiu się powierzchni. Promieniowanie alfa, czyli jądra helu, którymi głównie bombarduje nas uran, jest zatrzymywane nawet przez martwy naskórek, przez kartkę papieru, o ubraniu już nawet nie wspominając. No po paru miesiącach, gdy w efekcie wewnętrznych procesów rozpadu do promieniowania alfa dojdzie nieco promieniowania beta, warto może tę kostkę odsunąć nieco dalej od siebie i rzadziej popisywać się trzymaniem jej w rękach. Uran jest groźny wtedy, gdy dostanie się do wnętrza organizmu. W przypadku połknięcia większej dawki najszybciej zabije nas jego chemiczna toksyczność, a nie radiacyjna, chemiczna prowadząca do niewydolności nerek. Jeśli chodzi o promieniowanie alfa, to staje się ono groźne dopiero po wniknięciu do płuc lub przewodu pokarmowego, gdzie nieosłonięte komórki doznają po prostu uszkodzeń DNA. Wdychanie pyłu ze względu na długofalową radioaktywność prowadzi do nowotworów, no więc to nie jest dobry pomysł, ale tu właśnie mówimy o odpowiednio zabezpieczonych obszarach, ale tak wentylacyjnie, a nie muszą to być grube jakieś osłony. Co z plutonem? No właśnie, bo całą historię dotychczas, tę, którą opowiedziałem, opowiadam o uranie. No a myślę, że wielu z Was wie o tym, że materiałem rozszczepialnym jest także pluton. No i tak, on jest drugim pierwiastkiem umożliwiającym budowę interesującej nas bomby atomowej. Jeżeli chodzi o efektywność, jest nawet znacznie lepszy od uranu. Do osiągnięcia masy krytycznej potrzeba go około 10 kg, podczas gdy uranu ponad 5 razy więcej. Oczywiście w dzisiejszych bombach stosujemy szereg trików, które powodują, że możemy tę ilość zmniejszyć, ale zawsze w przypadku plutonu trzeba tego materiału wielokrotnie mniej. Kolejnym plusem jest to, że do jego produkcji nie trzeba wirówek. Pluton w naturze występuje w tak mocno śladowych ilościach, że można powiedzieć, że nie występuje w ogóle. Ten używany w głowicach powstaje sztucznie we wnętrzu reaktorów atomowych, w gruncie rzeczy jako odpad. Droga do niego prowadzi przez uran i to ten uran naturalny. Powstaje, gdy jądro uranu-238 wychwytuje neutrony, które przekształcają się następnie w protony No i voilà. Oczywiście nie ma róży bez kolców. Niestety, najpopularniejsze reaktory, w tym te, które kupujemy, czy które będą działać w Polsce, nie są zbyt dobre w te klocki. Oprócz pożądanego przez nas plutonu 239, powstaje w nich bardzo dużo niestabilnego i niebezpiecznego dla bomby izotopu 240. Najwydajniejsze dla produkcji tego pierwiastka w wersji Weapon Grade są specjalistyczne reaktory wojskowe na naturalny uran. Całkiem efektywne są też cywilne reaktory kanadyjskie CANDU i ich pochodne. Od biedy pluton da się też produkować w eksperymentalnych reaktorach pracujących na paliwie wzbogaconym do poziomu około 20%, takich jak chociażby nasz reaktor Maria. Wymaga to jednak sporo kombinowania ze specjalnymi kładami z naturalnego uranu i jest też mało wydajne. Jednak największym problemem na plutonowej ścieżce jest konieczność jego wyciągnięcia z przepalonego paliwa reaktorowego. I tu wkracza metoda PUREX. Plutonium Uranium Reduction Extraction, PUREX, opracowana jeszcze w projekcie Manhattan. W jego ramach zużyte wysoce radioaktywne pręty paliwowe tnie się mechanicznie i rozpuszcza we wrzącym kwasie azotowym. Następnie za pomocą różnych rozpuszczalników oddziela się uran i pluton od silnie radioaktywnych produktów rozszczepienia, a następnie rozdziela się te pierwiastki od siebie. Problemem jest więc tutaj zabójcza radioaktywność wypalonego paliwa oraz samych odpadów poprodukcyjnych, za którą odpowiada cała menażeria pierwiastków od wysoce niestabilnych, lżejszych atomów będących produktem rozszczepienia, aż po sztucznie wytworzone pierwiastki transuranowe, które żyją co prawda krótko, ale generują ekstremalnie silne promieniowanie oraz ogromne ilości ciepła. Ta mieszanka wysoce radioaktywnych elementów sprawia, że do obróbki wypalonego paliwa konieczna jest budowa bardzo drogich zakładów wyposażonych w masywne osłony przed promieniowaniem oraz zaawansowany sprzęt do obsługi zdalnej, takie manipulatory pozwalające obrabiać materiał bez fizycznego udziału ludzi. Udział ludzi oznaczałby po prostu ich śmierć. Do tego dochodzi konieczność składowania ogromnych ilości takich odpadów. Z tony paliwa takiego przepalonego pozyskuje się zaledwie kilka kilogramów plutonu. Ta reszta musi być gdzieś magazynowana. Wirówki i PUREX. A polskie zobowiązania. Jak to połączyć? W tym miejscu warto się zatrzymać i zadać pytanie, czy Polska w świetle międzynarodowych umów ma w ogóle prawo zbudować zakłady wzbogacania uranu lub pozyskiwania plutonu? Zacznijmy od tego, że można spotkać się z błędnym przekonaniem, że podpisane z Stanami Zjednoczonymi umowy na reaktory, że podpisanie tej umowy wrzuca nas pod koła tak zwanej umowy 123, wymuszającej przyjęcie rygorystycznego złotego standardu, czyli całkowitego zrzeczenia się praw do technologii wzbogacania i przetwarzania materiałów jądrowych. W rzeczywistości jako państwo członkowskie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Euratom, podlegamy pod ogólną umowę tej organizacji ze Stanami Zjednoczonymi, która gwarantuje nam tak zwaną zgodę blankietową na rozwijanie takich technologii de facto z restrykcji złotego standardu nas wyłączając. Mimo to odpowiedź na początkowe pytanie jest złożona. Cały świat, a przede wszystkim uczulenie na proliferację broni atomowej przez Amerykanów, wszyscy patrzą, czy dany projekt nuklearny ma sens ekonomiczny, czy jest tylko przykrywką dla prób pozyskania materiałów do produkcji broni. I tutaj z uranem mamy znacznie prostszą sytuację niż z plutonem. Pod względem surowcowym możemy mieć poważne cywilne uzasadnienie, żeby wybudować zakłady wzbogacania uranu. Jeśli będziemy próbować wykorzystywać wspomniany wcześniej uran wydobywany w naszych kopalniach miedzi, to efektywny odzysk tego surowca mógłby nam dać nawet całkowitą samowystarczalność. Zakłady wzbogacenia byłyby więc kolejnym logicznym etapem dla osiągnięcia pełnej niezależności.
Właśnie rusza budowa, przez lata zapowiadana, przez długie miesiące przygotowywana. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Biorąc pod uwagę to, że Polska planuje w przyszłości budowę sporej ilości elektrowni typu SMR, czyli tych małych modułowych reaktorów, które pracują na paliwach znacznie bardziej wzbogaconych niż klasyczne duże reaktory, to jeśli te projekty uda się przepchnąć, nawet bez wykorzystywania własnych złóż, nikt nie powinien się do nas przyczepić. Tym bardziej, że obecnie Zachód próbuje uniezależnić się od rosyjskich dostaw nie tylko gazu, ale także uranu, przez co ceny usług wzbogacania mocno wzrosły, dając doskonały pretekst ekonomiczny do budowy własnych narodowych zakładów. Schody mogą się jednak zacząć, jeśli chcielibyśmy zbudować zakłady wykorzystujące PUREX, czyli te do pozyskiwania plutonu. Skala trudności ich budowy, a zwłaszcza zarządzania odpadami, powoduje, że do ich budowy niezbędna jest naprawdę solidnie uzasadniona potrzeba. To uzasadnienie kłóci się z ekonomią cywilnych elektrowni atomowych. Zakłady PUREX miały zawsze ogromne problemy finansowe, a paliwo do elektrowni wykorzystujące pluton w postaci tzw. MOX, czyli mieszanki tlenków uranu i plutonu, jest dwukrotnie droższe na jednostkę energii niż sam uran. Czyli trudno by nam było uzasadnić, że budujemy taki zakład tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać swój program energetyki jądrowej, tej cywilnej. Być może, jeśli w Polsce powstanie faktycznie tyle elektrowni dużych, ile jest w planach, i tyle SMR-ów, ile się zapowiada. Argumentem może stać się ekologia. PUREX pozwala recyklingować paliwo i w efekcie ograniczyć ilość składowanych przez setki lat odpadów. Ale na pewno podejrzliwość i opór w tym zakresie byłyby znacznie, znacznie większe. Jak to wygląda na świecie? Globalny rynek wzbogacenia uranu jest ekskluzywny i silnie scentralizowany. Dominują tu zaledwie cztery wielkie podmioty. Rosyjski Rosatom kontroluje 30-40% rynku usług wzbogacania światowego, opierając swoją potęgę na potężnych kaskadach wirówek gazowych. Wspomniane już europejskie przedsiębiorstwo Urenco, wspólna spółka Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec, posiada udział rzędu 30% i dysponuje wysoce zaawansowaną technologią wirówek. Francuskie Orano, dawniej Areva, utrzymuje udział około 15-18%, co zawdzięcza przede wszystkim swojemu nowoczesnemu zakładowi wzbogacenia George Bess 2. Stawkę zamyka chińskie CNC z udziałem około 10%. Obecnie rynek wzbogacania uranu staje się jednak bardzo dynamiczny. Zachodnie kraje stopniowo odchodzą od rosyjskich usług, co doprowadza do drastycznego wzrostu cen. Ta sytuacja motywuje amerykańskie podmioty do rozwijania własnych mocy wzbogacania i wznawiania produkcji wirówek gazowych. Znacznie mroczniej przedstawia się sytuacja na rynku przerobu zużytego paliwa jądrowego, głównie metodą właśnie PUREX. Ze względu na skrajne trudności inżynieryjne i problemy z odpadami, realizują go w praktyce niemal wyłącznie kraje o dużych, złożonych programach jądrowych. Największe działające instalacje tego typu są we Francji, Rosji i Japonii. Stany Zjednoczone dekady temu zamknęły swoje publiczno-wojskowe zakłady produkcji plutonu, a próby przeprowadzenia technologii PUREX w sektorze cywilnym okazały się katastrofalnie nieudane. Kilkukrotnie projekty komercyjnych zakładów PUREX bankrutowały jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, a ze względu na koszty, problemy technologiczne oraz presję polityczną po prostu ich nie wznawiano. Kilka lat temu swój zakład tego typu zamknęli Brytyjczycy i tutaj zarządzanie odpadami pochłaniało miliardy, tylko że funtów. Z podobnymi problemami ekonomicznymi zderzono się także w Europie kontynentalnej. Belgijski zakład Eurochemik, zaprojektowany początkowo jako demonstracyjna linia przerobu paliwa, został zamknięty, gdy okazało się, że recykling jest znacznie droższy niż zwykły zakup świeżego paliwa, a dalsze utrzymanie fabryki wymagałoby regularnych, ciężkich subwencji rządowych. Z kolei japońska przetwórnia wypalonego paliwa jądrowego jest postrzegana jako jedno z najdroższych i najbardziej krytykowanych przedsięwzięć w historii tego kraju, zarówno pod względem kosztów, opóźnień, jak i kontrowersji środowiskowych. żyje jeszcze tylko dlatego w zasadzie, że jest traktowana jako element strategicznej niezależności i jest wpisana w rozwój energetyki tego kraju. Generalnie podczas gdy w krajach zachodnich zakłady typu Purex mają coraz większe problemy, to wciąż rozwijane są przez państwa takie jak Pakistan i Indie, które nie ukrywają ich militarnego charakteru. Sprawy finansowe czy ekologiczne tych zakładów nie mają dla tych państw w zasadzie jakiegokolwiek znaczenia.
An atomic bomb nicknamed Little Boy is loaded aboard the Enola Gay. The American bomber, named for the pilot's mother, takes off from a tiny Pacific island some 1500 miles from Japan.
Zbudowanie klasycznej bomby atomowej to wyzwanie w głównej mierze materiałowo-surowcowe, które przed chwilką opisałem. Sama konstrukcja ładunku może opierać się na relatywnie prostej metodzie działania, takiej jak bomby Little Boy, ale historycznie tą drogą poszło tylko posiadające taką broń, w sumie chyba chwilowo, RPA. Wszyscy inni poszli drogą nieco trudniejszej, ale zdecydowanie wydajniejszej metody implozyjnej. I gdyby Polska kiedyś chciała pójść w taki projekt, to jest jedyna sensowna opcja. Choć większość osób kojarzy bombę implozyjną z plutonem, to nawet jeśli mielibyśmy problem ze stworzeniem zakładów typu Purex, taką konstrukcję można zrobić także wyłącznie na uranie. Co więcej, podobnie jak w nowoczesnych bombach plutonowych, można zastosować tak zwany fission boosting, czyli zostawić miejsce na wstrzyknięcie do uranowej kuli gazu, mieszanki deuteru i trytu. Po co? W momencie implozji gaz jest ściskany tak, że prowadzi do fuzji jądrowej, która uwalnia ogromną ilość neutronów, a te uderzają w prasowany uran, podnosząc drastycznie efektywność jego wykorzystania. Mamy w ten sposób możliwość miniaturyzowania jeszcze mniejszych ładunków albo zwiększania mocy tych większych. Zresztą na to samo wychodzi. Skąd jednak wziąć tryt, izotop wodoru? Cóż, Polska chce zbudować kilka dużych elektrowni atomowych. Jedną z nich można by oprzeć o reaktory kanadyjskie CANDU, które nie dość, że pracują na naturalnym uranie i mają spory potencjał do produkcji plutonu, to jeszcze z racji użycia ciężkiej wody jako moderatora są dobre do pozyskiwania trytu. W każdym razie, z polskiej perspektywy, taka głowica jako potencjalny młot na Moskwę i Petersburg byłaby wystarczająca. Największą trudnością w stworzeniu głowicy jest więc nawet nie prawo międzynarodowe, ale Amerykanie. Ale do tego jeszcze wrócę, bo nie omówiłem jeszcze tematu bomby termojądrowej, termonuklearnej. Nie ma co ukrywać, że budowa broni termojądrowej, inaczej wodorowej, jest kolosalnym wyzwaniem inżynieryjnym i fizycznym, choćby dlatego, że jej zapalnikiem jest klasyczna bomba atomowa. Ładunek tego typu działa w skomplikowanej architekturze dwu- lub trzystopniowej. Eksplozja klasycznej bomby atomowej generuje potężne promieniowanie rentgenowskie, które w ułamku sekundy kompresuje i podgrzewa odseparowany drugi stopień zawierający paliwo termojądrowe, najczęściej stały deuterek litu-6. Jeśli chcemy uzyskać jeszcze silniejszy efekt, dokładamy wspomniany trzeci stopień, czyli płaszcz tego całego miejsca, płaszcz wykonany z uranu, który zbombardowany neutronami daje kolejny etap rozszczepienia, który podnosi dwukrotnie siłę eksplozji. Car bomba, gdyby nie zamieniono w niej płaszcza z uranu-238 na ołów, prawdopodobnie spokojnie przebiłaby mocą 100 megaton trotylu. Skala wyzwań jest na tyle ogromna, że na tym już przestanę. Już osiągnięcie i tak niezbędnego etapu klasycznej bomby atomowej jest nie lada wyzwaniem. No właśnie. Jednym z tych elementów całego szeregu wyzwań jest pytanie, ale gdzie to wszystko przetestować? Załóżmy, że jakoś nam się udało i mamy zbudowaną pierwszą serię głowic. Gdzie mamy je przetestować? Traktaty przecież tego zabraniają, a nawet jeśli nie, to nie mamy w Polsce na takie testy miejsca. W tym temacie sprawa jest nieco zagmatwana. Państwom mającym broń nuklearną nauka i technologia pozwalają dziś na całkowite pominięcie etapu próbnych eksplozji jądrowych i zadowolenie się symulacjami. Wiedza na temat tych bomb, na temat i to na każdym piętrze, począwszy od fizyki cząstek przez ich konstrukcję, jest dość dobra, jest bardzo dobra, można nawet powiedziałbym, że jest dogłębna, a ich architektura na tyle sprawdzona, że rozwój głowic dzisiaj nie wymaga już testów jądrowych. Czy w przypadku debiutanta byłoby podobnie? Cóż, wydaje się, że pewna doza niepewności po polskiej stronie musiałaby istnieć. Czy w praktyce wszystko zadziała tak, jak powinno? Czy jednak odstraszanie bez testów przestaje być wiarygodne? Rosja na forum publicznym zapewne starałaby się używać argumentów, że to bomba wydmuszka, ale wewnętrznie będzie musiała kalkulować, że jej skuteczne działanie jest wielce prawdopodobne. I chyba nie będzie chciała sprawdzić tego na własnej skórze. A że sama niepewność też działa, dowodem jest Izrael, który od dekad utrzymuje politykę nuklearnej dwuznaczności.
Well, Israel is one of the loudest voices calling for a tougher line on Iran's nuclear program, but Israel's own nuclear capability has never been put to inspection.
Nie potwierdzając posiadania własnej broni jądrowej, a nie przeprowadzając oficjalnych testów, a mimo to wszyscy traktują ich potencjał poważnie. Oczywiście nieoficjalnie wiadomo, że Izrael uczestniczył w testach nuklearnych RPA, ale co do tego, i co testowano, jak testowano, niewiele wiadomo. Choć podpisując traktat o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, zobowiązaliśmy się nie budować takich głowic, to akurat da się obejść. Możemy zwyczajnie wypowiedzieć traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, tak jak zrobiła to na przykład Korea Północna. Optymiści zauważą, że w grupie państw nie będących sygnatariuszami tego traktatu jest nie tylko państwo Kimów, w którego towarzystwie pewnie nie chcielibyśmy się znaleźć, ale nawet wartościowi sojusznicy państw zachodnich i Stanów Zjednoczonych. Tyle tylko, że Polska nie ma pozycji Izraela, gdzie wielokrotnie wydaje się, że to ogon kręci psem. Czy też nie ma pozycji Indii, które z racji wielkości i położenia są mocarstwem regionalnym. Waszyngton raczej nie zostawiłby takiego wypowiedzenia przez nas bez jakiejś mocnej reakcji. A jak przekonały się kiedyś Niemcy, Tajwan czy Korea Południowa, Amerykanie wykorzystują w takich sytuacjach wszelkie formy nacisku, żeby zmusić nawet najlepszego sojusznika do porzucenia swoich planów dotyczących bomby atomowej. Czy więc dysponujemy tak genialną elitą dyplomatyczną, która zdołałaby zrobić wyłom w tej konsekwentnej polityce uczulonego na broń atomową u innych Waszyngtonu? To pytanie zostawię bez odpowiedzi. Niech każdy odpowie sam. Koszty, przechowywanie, serwisowanie. To ważne tematy. Załóżmy, że wszystko poszło dobrze. Z czym jeszcze przy tworzeniu własnego arsenału nuklearnego należy się liczyć? Cóż, głowice atomowe to niestety gigantyczne koszty utrzymania, a nie tylko samej produkcji. Głowice nuklearne oparte na procesie rozszczepienia, zwłaszcza te wykorzystujące technologię wzmocnienia, nie są urządzeniami, które można po prostu zbudować i zostawić, i zmagazynować na zawsze. Są bardzo dynamiczne. To wszystko, co je buduje, podlega nieustannemu starzeniu się w wyniku rozpadów promieniotwórczych i ciągłego oddziaływania na własne komponenty. Kluczowym elementem takiej nowoczesnej, zminiaturyzowanej głowicy rozszczepialnej jest wspomniana już kilkukrotnie technologia wzmocnienia. Największym technologicznym problemem jest tutaj tryt, którego czas połowicznego rozpadu wynosi zaledwie około 12 lat. W związku z tak szybkim zanikiem tego izotopu zasobniki z gazem muszą być regularnie wymieniane. Bez stałych dostaw świeżego trytu głowice drastycznie tracą swoją wydajność, a do tego mogą zwyczajnie zawieść. Rdzenie wykonane z plutonu również nie są stabilne. Z biegiem czasu zachodzą w nich powolne przemiany izotopowe, które nieustannie podnoszą ich radioaktywność i wydzielaną temperaturę. Ciągła emisja promieniowania oraz ciepła z rdzenia oddziałuje niszcząco na otaczające go elementy konstrukcyjne. Klasyczne bomby implozyjne wymagają precyzyjnych soczewek z konwencjonalnych materiałów wybuchowych, które poddane warunkom wewnątrz głowicy mogą ulegać chemicznej degradacji. Zjawisko to może zmusić państwo do masowej przebudowy arsenału w celu zapewnienia niezawodności działania, czego historycznym przykładem była konieczność wymiany chociażby starzejącego się materiału wybuchowego LX-09 na nowszy LX-10 w tysiącach amerykańskich głowic W-68. Co więcej, w otoczeniu rdzenia znajduje się zaawansowana elektronika. Układy zapłonowe, systemy zabezpieczeń, one również ulegają powolnemu zużyciu. Brak regularnego serwisowania elektroniki i systemów sterowania przez zakłady zbrojeniowe sprawia, że broń w ciągu zaledwie dekady może stać się całkowicie bezużyteczna lub wręcz niebezpieczna dla właściciela. Był to jeden z głównych problemów technicznych starzejącego się i pozbawionego nadzoru serwisu dawnego arsenału nuklearnego Ukrainy w latach 90. i ważny argument przemawiający za oddaniem tego arsenału. Wszystko to sprawia, że posiadanie nowoczesnych ładunków o rozszczepianiu tym wzmocnionym wymusza na państwie utrzymanie drogiej infrastruktury oraz pociąga za sobą astronomiczne koszty na regularne serwisowanie i modernizację starzejących się systemów uzbrojenia. Szacuje się, że koszt utrzymania programów atomowych w krajach poza Stanami Zjednoczonymi i Rosją, że te koszty wynoszą od miliarda do 10 miliardów dolarów rocznie. Czy dla Polski, której PKB wynosi około 800 miliardów dolarów, jest to poza zasięgiem? Cóż, no wszystko zależy od priorytetów, no bo przecież wydajemy na różne rzeczy znacznie więcej. Ale jest to kwota tak duża, że z pewnością wymagały podjęcia sporej liczby decyzji, które skutkowałyby poważnym przebudowaniem budżetu i wstrzymaniem wydatków w wielu istotnych segmentach gospodarki. Ważnym tematem jest też potencjał intelektualny. Bomby atomowe i tego całego procesu, o którym tyle opowiadam, nie wybudują przy całej sympatii i przy całym szacunku licealiści. Potencjał intelektualny Polski w dziedzinie technologii jądrowych jest mocno zróżnicowany. Posiadamy solidne fundamenty w takich dziedzinach jak fizyka cząstek czy fizyka reaktorowa, ale też na przykład technologie rakietowe. Natomiast cierpimy na krytyczny brak chociażby w dziedzinie takiej jak chemia jądrowa. Największą barierą w budowie własnej broni atomowej nie jest dziś sam projekt głowicy, lecz brak kompetencji w specyficznych obszarach chemii jądrowej, szczególnie w separacji izotopów czy metalurgii materiałów rozszczepialnych. Czy strzeliliśmy sobie w stopę, nie wchodząc w energetykę jądrową lata temu? Zdecydowanie tak. Historycznie Polska posiadała znakomity zespół ekspertów, geologów zajmujących się poszukiwaniem uranu. Jednak decyzja o wstrzymaniu programu jądrowego, której symbolem była uchwała o likwidacji budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec, doprowadziła do drastycznego załamania się krajowych kompetencji w tej dziedzinie. Z chwilą, gdy uznano, że uran przestał być Polsce potrzebny, na początku lat 90. poprzedniego wieku całkowicie wstrzymano prace poszukiwawcze i badawcze nad tym surowcem. Wyspecjalizowane zespoły naukowców zajmujących się geologią złóż uranu czy właśnie chemią jądrową uległy rozproszeniu, a z czasem tematyką tą zajmowały się w kraju już tylko pojedyncze osoby. Gdy sam zaczynałem studia fizyki jądrowej, pamiętam, że jedną z pierwszych konferencji, na którą pojechałem, zresztą pojechałem stopem, bo uczelnia nie widziała powodu, żeby zapłacić studentowi biletu pociągiem. Była konferencja, to był zjazd chemików jądrowych w Krakowie. Wtedy w połowie lat 90. zgodnie z rejestrami tych specjalistów było od 3 do 4 razy więcej niż jest dzisiaj, a i dzisiaj wielu z nich to są po prostu emeryci. Ten wieloletni brak cywilnego programu wypłukał kadry potrzebne na każdym etapie cyklu paliwowego. Obecnie największą barierą technologiczną pozostaje krytyczny brak ekspertów w tak specyficznych i kluczowych obszarach jak chemia jądrowa, inżynieria separacji izotopów, czy wspomniana już kilkukrotnie metalurgia materiałów rozszczepialnych. Nawet w przypadku jednego działającego w Polsce reaktora badawczego Maria, po kilkudziesięciu latach jego eksploatacji wyzwaniem stała się konieczność pilnej wymiany pokoleniowej, aby móc zachować wiedzę niezbędną do obsługi skomplikowanych systemów, a także utrzymać kadrę fizyków zdolnych do zaawansowanych obliczeń cieplno-przepływowych czy tam reaktorowych. A przypomnę, że nawet ten jeden reaktor, który ma już wiele dekad, co chwila boryka się z niedoborami budżetowymi. Co chwila musi krzyczeć o pomoc, tak jak gdyby to nie była technologia i specjaliści krytyczni dla zachowania naszej niezależności, czy choćby specjaliści, którzy mogą podtrzymywać jakieś kompetencje. Wieloletni zastój w energetyce jądrowej pozbawił nas zatem nie tylko dedykowanej infrastruktury, ale przede wszystkim wysoce wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego, bez którego niemożliwe jest samodzielne rozwijanie jakichkolwiek zaawansowanych technologii nuklearnych. Czy plany budowy nowej elektrowni jądrowej mogą zasypać te braki? Tak. Wejście w atom diametralnie zmieni naszą pozycję, ale nie zrobi tego natychmiast. Budowa cywilnej infrastruktury pozwoli nam na odbudowanie kompetencji, przyspieszy edukację inżynierów i rozwój zaplecza naukowego w ciągu kilkunastu lat. I tak naprawdę temat budowy bomby atomowej do czasu zbudowania tego zaplecza pozwala nam na spokojne rozważenie, czy w ogóle ją budować. A jeśli tak, to jak i kiedy? Tym bardziej, że sama głowica to przecież nie wszystko. Potrzebne są też odpowiednie środki przenoszenia. Polska kupuje co prawda samoloty F-35, ale żeby umieścić pod tym samolotem coś z głowicą nuklearną, potrzeba odpowiedniego nośnika, dodatkowo zintegrowanego z systemami samolotu i zgodą Stanów Zjednoczonych. Można oczywiście podjąć próbę nieautoryzowanego podwieszenia czegoś, ale to oznacza nadepnięcie Waszyngtonowi na odcisk. To może nawet jest za mało powiedziane. Z kolei zamawiane w Szwecji okręty podwodne typu Orca wygląda na to, że nie będą miały wyrzutni pocisków rakietowych, a to oznacza, że do przenoszenia broni nuklearnej, nawet taktycznej, nie będą się w ogóle nadawały. Nie mamy też żadnych odpowiednich efektorów rakietowych do wystrzeliwania z lądu, aczkolwiek tutaj Polska powoli buduje własne zdolności. Wojskowy Instytut Technologiczny Uzbrojenia WZE numer 1 w Łodzi oraz Jasielski Gamrat stworzyli i z sukcesem przetestowali trójstopniową rakietę suborbitalną, która wzniosła się na wysokość 65 km. Oficjalnie to rakieta badawcza, nieoficjalnie eksperci podkreślają, że jej silniki na paliwo stałe, największe o średnicy 610 mm, można z powodzeniem wykorzystać do stworzenia różnego typu broni rakietowej. Ale znów, opracowanie na tej bazie broni wystarczająco precyzyjnej i posiadającej odpowiedni zasięg zajmie nam jeszcze sporo czasu. Czy to wszystko oznacza, że poza pracami czysto koncepcyjnymi na razie nie można nic w tym temacie nuklearnym zrobić? Tak źle nie jest. Można próbować wejść w program Nuclear Sharing. Jednak ten klasyczny natowski opiera się na udostępnieniu samolotów, podczas gdy kody i broń należą do Stanów Zjednoczonych. A w obecnej sytuacji opieranie się tylko na woli Stanów Zjednoczonych może być postrzegane jako ryzykowne. Jednak w ostatnim czasie prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział model Forward Deterrence, a jak z każdą nową koncepcją bywa, można tu się spróbować, nie wiem, wpłynąć na jakiś ostateczny kształt. Polska mogłaby zaproponować współfinansowanie rozwoju francuskiego arsenału w zamian za gościnne, czy też nawet za zakup francuskich samolotów Rafael z odpowiednim ładunkiem. Jednocześnie należałoby wypracować sobie z Paryżem szybką ścieżkę decyzji o jej użyciu. Czy to możliwe? Nie wiem. Nie wiem, jaką pozycję Polska mogłaby mieć, na ile jest przestrzeń w tych tej układance. Nie wiadomo, to wszystko zależy od bardzo wielu czynników, ale może warto spróbować. W przyszłości taki nuclear sharing byłby cenną osłoną dla tworzenia własnego programu broni nuklearnej albo cywilnego, który na przykład jak w Japonii będzie umożliwiał stworzenie takiej broni w relatywnie krótkim czasie, co może być prostsze i bezpieczniejsze, bo dla Rosji stworzenie przez Polskę głowicy może być trudne do przełknięcia. Podsumowując, zbudowanie własnego, w pełni autonomicznego arsenału przez Polskę byłoby dziś ekstremalnie trudne, niezwykle drogie i według specjalistów, optymistów, zajęłoby co najmniej 15 lat. Może nas jednocześnie narazić na międzynarodową izolację, wściekłość Waszyngtonu, a nawet groźbę wyprzedzającego uderzenia ze strony Rosji. Dlatego wydaje się, że najrozsądniejszą drogą jest tak zwany hedging nuklearny. W krótkim terminie powinniśmy dążyć do głębokiego wejścia w program nuclear sharing, najlepiej w oparciu o Europę i Francję, by uniezależnić się od nastrojów za oceanem. Jednocześnie pod tym parasolem ochronnym powinniśmy rozwijać w pełni legalny, cywilny przemysł nuklearny. Spróbować wykorzystać potencjał złóż KGHM-u i zbudować samodzielność paliwową. Grać kartą, przestrzegamy wszystkich traktatów, nie budujemy bomby, ale zadbać jednocześnie o to, by świat i Moskwa wiedzieli, że mamy na swoim terytorium uran, inżynierów i środki przenoszenia. A jeśli ktoś będzie sugerować, że już to potajemnie zrobiliśmy, że już potajemnie coś budujemy, możemy w umiejętny, nie do końca przekonujący sposób zaprzeczać. A co wy o tym sądzicie? Jaka jest dla nas, waszym zdaniem, najlepsza i najbezpieczniejsza droga? Poszlibyście wabank, czy raczej powinniście postępować ostrożnie, krok za krokiem, budując nuklearne kompetencje, czy w ogóle je porzucić? Bardzo jestem ciekaw waszego zdania. Dziękuję.